Pani bracia i siostry, umiłowani, jestem w takiej innej sytuacji, trzeba powiedzieć tutaj, bo od roku czasu chyba na wykładzie nie stałem. Przez rok się zgromadzaliśmy online. Różne uczty duchowe, które mieliśmy, były też online prowadzone, a więc przeważnie w pozycji siedzącej, żeby było wygodniej i z prezentacją i tak dalej. A teraz po roku czasu chyba stoję znowu za mównicą i jest coś troszkę dziwnie jest, trzeba powiedzieć, przez ten rok, że taka przerwa była. Ale cieszę się niezmiernie z tego, że widzę też oblicza na żywo tutaj bardzo wiele, ale też widzę i wszystkich przez online, że tyle braci i sióstr się zgromadziło na to ucztę, na to święto, można powiedzieć. Uczta duchowa to jest święto. Prosiłbym też o włączenie od razu prezentacji, bo ja przygotowałam też prezentację na dzień dzisiejszy. Ja myślę, że jestem wyrazicielem nas wszystkich tutaj, że przekazujemy Wam wszystkim przez online serdeczne i chrześcijańskie pozdrowienia. Myślę, że jestem wyrazicielem nas wszystkich, tutaj jesteśmy tutaj zgromadzeni, około nas jest 15 osób tutaj na sali zgromadzonych. Felbert, niektórzy bracia i siostry pamiętają tą salę. Tutaj właśnie my jesteśmy zgromadzeni i spędzamy ten uroczysty dzień, duchowo uroczysty dzień, ale i również można powiedzieć cieleśnie jest uroczysty dzień. Przed chwilą wręczyliśmy kwiaty i upominki braterstwu Rypa. Dzisiaj, wczoraj, nie przedwczoraj w sumie, mieli rocznicę ślubu. I dlatego mamy też takie święto i cielesne i duchowe. I tutaj też z tego miejsca jeszcze raz życzymy braterstwu Rypa, siostrze Esterce i bratu Arturowi wiele łaski i błogosławieństw Bożych, a szczególnie zwycięstwa.
Dziękuję.
I o tym zwycięstwie, kochani bracia i siostry, będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić o święcie. Święto, uroczyste święto. Tutaj już widzicie święta uroczyste Pańskie. To nie jest naszym tematem. Ale chciałam tutaj przedstawić właśnie różne święta, które Pan Bóg ustanowił, uroczyste święta, które Pan Bóg ustanowił w kalendarzu żydowskim. I tak w tym kalendarzu żydowskim cielesny Izrael miał obchodzić takie święta. Najpierw Paskę 14 Nisan lub inaczej można powiedzieć też 14 Abib. Nisan wcześniej się nazywał Abib. I to było pierwsze święto, bo Nisan, trzeba pamiętać, to jest też pierwszy miesiąc religijny kalendarza żydowskiego. Następne święto to jest święto Przaszników, od 15 do 21 Nisan, Abib. Następne święto to jest święto Pięćdziesiątnicy, które obchodzono 6 Siwan. To jest święto pierwiastków żniwa, można powiedzieć. Następne święto to jest święto trąb. Pierwszego Tishri lub Etanim, to jest tak zwany Nowy Rok. Tak jak my mamy 1 stycznia Nowy Rok święto, to Żydzi obchodzili to 1 Tishri. To był Nowy Rok świeckiego kalendarza żydowskiego. Trzeba pamiętać, że mają religijny kalendarz żydowski, jest religijny i świecki kalendarz żydowski. Następne święto, które było uroczyste pańskie, to było 10 Tiszri, Wielki Dzień Pojednania. Wielki Dzień Pojednania i ostatnim świętem, kochani bracia i siostry, to jest święto namiotów, święto kuczek też znane, Sukot. Po hebrajsku, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale będę się starał jakoś poprawnie wymawiać po hebrajsku. I te święto obchodzi się nadal od 15 Tishri Etanim do 22 Tishri Etanim. I tutaj nawet rok, tego roku napisałem, Żydzi w żydowskim kalendarzu dzisiaj to jest rok 5782, a w naszej kalendarzu to jest od 20 do 27 września 2021 i zawsze rozpoczynając, wiadomo, Żydzi rozpoczynają swój dzień od godziny 18, czyli od godziny 18 20 września do 27 września też do godziny 18 jest obchodzony teraz w Izraelu, w państwie izraelskim, też święto, święto namiotów. Dlatego pomyślałem, przez to, że mamy tyle świąt cielesne i duchowe, to myślałem, że to będzie też odpowiedni temat, bo akurat w Izraelu obchodzą te święto namiotów, a więc naszym tematem będzie dzisiaj Sukot, święto namiotów. I na początku, kochani bracia i siostry, odczytamy sobie wersety z Pisma Świętego, które mówią o tym święcie i zobaczymy, że tam nawet nie będzie święto namiotów, Hag Sukot, tylko inne święto wymienione, ale zaraz wytłumaczymy dlaczego. Trzeba pamiętać, że wszystko, co jest zapisane w zakonie, a w zakonie są zapisane również te święta i związane ofiary z tymi świętami, to one są cieniem lepszych rzeczy, jak Hebrajczyków apostoł Paweł mówi. I tak samo te święto namiotów, Hag Sukot, jest cieniem lepszych rzeczy. I przedstawimy sobie dzisiaj w dzisiejszym wykładzie, co właśnie są te lepsze rzeczy. I tutaj mamy pod rozwagą teraz drugą Księgę Mojżesza, 23 rozdział, wersety 14 do 17 i będę tutaj wyjątkowo cytował z Biblii Warszawskiej. I czytamy tak. Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał święta przaszników. 7 dni jeść będziesz przaszniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib. Jak wcześniej powiedzieliśmy, na początku ten miesiąc się nazywał Abib, potem został nazwany Nisan. Bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. I święta żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu. I święta zbiorów, po hebrajsku hak asim, z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola. 3 razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni twoi przed obliczem wszechmogącego Pana. I tutaj, kochani bracia i siostry, mamy mowę o święcie zbiorów. Nie o święcie namiotów, tylko święcie zbiorów. Początkowo to święto się nazywało Hag Asif i było świętem zbiorów. Potem to się zmieniło. Będziemy analizować dzisiaj też, dlaczego się to też zmieniło, w jakim miejscu to się zmieniło. Tutaj mamy słowo hebrajskie Hag użyte. To dwuczłonowe jest hebrajskie słowo hag, co oznacza w przetłumaczeniu festiwal, święto. To nie było takie święto smutne, to radosne było, głośno śpiewano, szybko śpiewano, a więc to było świąteczne zgromadzenie. Ten słowo hag pochodzi od innego słowa hebrajskiego hagag, co znaczy tańczyć. A więc to było święto tańczące, śpiewające, radosne. Tak samo te wszystkie trzy święta, które tutaj są wymienione. Święto Przaszników było radosnym, tańczącym świętem. Święto Żniw, czyli Pięćdziesiątnicy, było radosnym i tańczącym świętem, jak i najbardziej święto Zbiorów. Drugi człon tego hebrajskiego słowa jest Asib, co oznacza zbieranie, zbiory. Dlatego święto zbiorów. Kochani bracia i siostry, przeanalizujmy może te wersety, które teraz przeczytaliśmy troszkę dokładniej. Bo mamy tutaj mowę o 3 świętach. To są 3 radosne święta. Po pierwsze mamy święto przaszników, święto żniw i święto zbiorów. Tutaj w różnych kolorach wyznaczone. A to są poza figurze, czyli cieniem lepszych rzeczy, poza figurze etapy chrześcijańskiego życia. I jakie to są etapy chrześcijańskiego życia? Święto Przaszników, usprawiedliwienie, usprawiedliwienie z wiary. Święto Żniw jest spłodzenie z ducha. To można sobie ładnie uzmysłowić. Święto Żniw, później nazywane też Święto Pięćdziesiątnicy. A co było Święto Pięćdziesiątnicy wśród apostołów? Spłodzenie z Ducha. A więc Święto Żniw, spłodzenie z Ducha. Następny krok etapu chrześcijańskiego życia to jest Święto Zbiorów, to jest zgromadzenie i okazanie ostatecznego stanowiska danej jednostki. Zbiory. Zbierano to, co było na polu, zbierano potem i patrzono, jakie były te zbiory, czy obfite, czy może gorsze. I to jest to ostateczne stanowisko, które każdy chrześcijanin zajmie. Kochani bracia i siostry, zobaczmy jeszcze dokładniej do tych wersetów i przeanalizujmy je. Mieliśmy w wersecie 15 mowę o święcie przaszników. I tam jest mowa przez 7 dni. 7 to już jest symbol takiej zupełności, od Boga pochodzący, zupełność. I tutaj jest święto przaszników, mówiliśmy usprawiedliwienie z wiary, ale przez 7 dni miało to być. Przez całe chrześcijańskie życie miało się żyć sprawiedliwie, w tym usprawiedliwieniu z wiary. Nie tylko w etapie usprawiedliwienia z wiary, ale też i w poświęceniu dalej to miało być prowadzone. Na to z kolei jest słowo, kieruje na to słowo miesiąc Abib. Abib, miesiąc Abib znaczy, Abib, kłosy ziarna. A kłosy ziarna to są już dojrzałe ziarna, to co wyrosło, to jest dojrzałe. A kiedy jest chrześcijańskie życie dojrzałe? Jak się poświęci, jak żyje w tym poświęceniu. A więc to usprawiedliwienie z wiary miało być przez cały okres chrześcijańskiego życia w usprawiedliwieniu i w poświęceniu. Jeśli się będzie tak prowadzić swoje chrześcijańskie życie, to co będzie? Wyszedłeś z Egiptu. Bo takie z tego względu zostało ustanowione te święto przaszników. Wyszedłeś z Egiptu, czyli wyszedłeś z przekleństwa i królestwa szatana. I następnym jest powiedziane, że taka osoba, która takie życie prowadzi, potem się okaże, czy przyjdzie z pełnymi rękoma, czy przyjdzie mało w rękach. Jest powiedziane, a niech się nie pokazuje przed obliczem moim z próżnymi rękami. Można tutaj pokazać, z pustymi rękami jest bardzo słabo, jak się z pustymi rękoma do Pana Boga przyjdzie, ale jak się też mało ma w tych rękach, zobaczymy zaraz, to też nie będzie dobrze. Dobrze by było, jakby się z pełnymi rękoma, z pełną służbą przyszło do Pana Boga w tym ostatecznym czasie. Werset 16 mówi o święto żniwie. To jest drugi etap chrześcijańskiego życia. I to jest stan spłodzenia z ducha, bo to dotyczy głównie ten obraz, te cienie lepszej rzeczy, głównie jest skierowany na wiek Ewangelii, ale my możemy oczywiście też wywnioskować z tego jak najlepsze lekcje dla naszego życia. Trzecim etapem, jak już powiedzieliśmy, to jest święto zbiorów i to jest lud Boży, który jest doświadczany w tym trzecim etapie i to jest stan gromadzenia go. Gromadzenia go do ostatecznego zachowania miejsca w klasie. W klasie ostatecznego, bo tu jest powiedziane z końcem roku. A mówiliśmy przecież, że bo to święto zbiorów jest w Tiżri lub Etanim, a to nie jest koniec roku. W religijnym kalendarzu to jest 7 miesiąc, a w świeckim miesiącu to jest 1 miesiąc. Jaki to jest ostatni miesiąc? Ale można powiedzieć z końcem sezonu bardziej, bo to chodzi tutaj o żniwo, o cały ten okres, z końcem sezonu, czyli z końcem swojego etapu, swojego chrześcijańskiego życia i są te zbiory. I wtedy się okaże ostatecznie, w jakiej klasie się będziemy znajdywać, szczególnie tutaj w wieku Ewangelii, te jednostki, lud Boży, w jakiej klasie się znajdował ostatecznie. Dlatego tu jest powiedziane z końcem roku, z końcem sezonu. Ja bardziej sobie to tak bardziej kojarzę. I jest powiedziane, gdy zbierzesz plony twoje z pola. To jest ten końcowy rezultat tych wysiłków, które chrześcijanin przez całe życie czynił. Zbiór też jest pewnym wysiłkiem. Sianie, to wszystkie czynności, które są z polem związane, to jest pewien wysiłek. I tutaj będą potem pokazane rezultaty, jak był ten wysiłek, ta służba dla Pana Boga. Werset 17 mówi, że trzy razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni Twoi przed obliczem Wszechmogącego Pana. Dosłownie można powiedzieć, że nie zjawią się przed obliczem Wszechmogącego Pana, tylko dosłownie jest tutaj powiedziane, że ci mężczyźni ujrzą oblicze Pana Jehowy. A więc aktywnie zobaczą, można tak powiedzieć, lud Boży, który przechodzi przez te etapy chrześcijańskiego życia i w tych wszystkich etapach chrześcijańskiego życia, bo tu jest powiedziane trzy razy w roku, czyli przez trzy święta, tak? Lud Boży może doświadczyć stałej łaski Pana Boga, jeśli będzie wierny. I tutaj jest powiedziane, ale jako mężczyzna, pewien warunek można powiedzieć, tylko mężczyźni, tak? Tutaj jest powiedziane, mogą zobaczyć te oblicze Wszechmogącego Pana, a mężczyzna oznacza nic innego jak dojrzały chrześcijanin, rozwinięte jednostki. Mieliśmy to ostatnio na naszym badaniu tygodniowym. Mężczyzna, Pan Jezus dopiero jak był pełnoletni, mężczyzna, 30-letni, to się poświęcił. Tak samo było w zakonie. 30-letni mężczyźni, pełnoletni lewici przechodzili dopiero do służby. I to są tutaj te rozwinięte, dojrzałe jednostki, które w tych trzech etapach właśnie podczas wieku Ewangelii mogli ujrzeć Pana Boga, czyli otrzymywali łaski od Pana Boga. Kochani bracia i siostry, tutaj mówiliśmy o Hag Asin, czyli o święto zbiorów, ale nasz temat jest Hag Sukot, czyli święto namiotów. To jest też same święto, tylko zmieniono potem tylko nazwę tego święta. Ale zajrzmy najpierw do tych słów hebrajskich. Hag, mówiliśmy już wcześniej, że przedstawia święto, festiwal, tańczące święto to było, a Sukot to jest liczba mnoga od słowa suka. Suka przedstawia szałas, namiot, schronienie, a liczba mnoga, jak już powiedziałem, to jest sukot. To słowo występuje, sukot, suka, występuje w Starym Testamencie aż 31 razy. Nie można tego słowa pomylić z hebrajskim słowem echel. Słowo echel to jest słowo podobne, ale znaczy zawsze namiot zgromadzenia, przybytku. Ten główny namiot zgromadzenia, tam jest zawsze echel, a nie suka, sukot użyty. A więc namiot, dom, miejsce zamieszkania, przybytek Boży. W Nowym Testamencie jedyna wzmianka o tym święcie namiotów jest tylko w jednym wersecie. Jana 7:2. Nie będziemy teraz tego czytać, bo na końcu naszego wykładu wrócimy znowu do tego wersetu Jana 7:2. Tam jest greckie słowo użyte huerte skenopegia. Huerte skenopegia, huerte oznacza też święto, uroczystość, a skenopegia oznacza rozbijanie namiotów, czyli święto rozbijania namiotów. A apostoł Paweł przecież też miał pewne zawód, czynność z namiotami. I odczytajmy sobie Dziejów Apostolskich, 18 rozdział i werset 3. Dziejów Apostolskich, 18 rozdział i werset 3. Tam jest tak powiedziane. A ponieważ znał to samo rzemiosło, tutaj mówi Paweł i wcześniej jest mowa o Akwili, czyli te same czynności czynili, tak? Zamieszkał u nich i pracował w tym rzemiośle. I co robił? Zajmował się bowiem wyrobem namiotów. I tutaj, jak jest wyrobem namiotów użyte, to tutaj w Grece jest użyte słowo skenopoios. A mówiliśmy huerte skenopegia, święto napojów, namiotów, a skenopoios, sporządzający namioty. A więc tutaj jest to słowo też użyte. Przejdźmy zatem, kochani bracia i siostry, dalej. Gdzie te święto namiotów pierwszy raz występuje też w Biblii i gdzie jest o nim opisane, święto namiotów, to jest trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział, wersety 33 do 36 i potem będziemy jeszcze czytać od 39 do 43. Tutaj jest ten tekst też wyświetlony. A więc trzecia księga Mojżeszowa, 23 rozdział, werset 33 do 36, a potem jeszcze 39 do 43. I tutaj tak czytamy. Pan dalej mówił do Mojżesza. Przemów do synów Izraela i powiedz im, 15 dnia tego siódmego miesiąca, czyli Tiszri, tak, miesiąca Tiszri, będzie święto namiotów, Hak Sukot hebrajskim tutaj użyty, przez 7 dni dla Pana. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę spalaną. 8 dnia będziecie mieć święte zgromadzenie i będziecie składać Panu ofiarę spalaną. Jest to święto, żadnej uciążliwej pracy nie będziecie wykonywać. I teraz 39 do 43. 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, a więc widać tutaj, to jest powiązane, to święto namiotów z tym świętem zbiorów, to jest to samo. Gdy zbierzecie plony ziemi, jest tutaj mowa. Będziecie obchodzili święto dla Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie odpoczynek, także w 8 dniu będzie odpoczynek. Pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce z najlepszych drzew, gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny z nad potoku i będziecie się weselić przed Panem, waszym Bogiem przez 7 dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana przez 7 dni, co rok. Będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Przez 7 dni będziecie mieszkać w szałasach, suka, sukot tutaj użyte, tak? Wszyscy urodzeni Izraelici będą mieszkać w szałasach, aby wasze pokolenia wiedziały, i z jakiego powodu jest teraz święto namiotów, że kazałem synom Izraela mieszkać w szałasach, gdy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu. Ja jestem Pan, wasz Bóg. A więc wcześniej było święto Asim, święto zbiorów. Ale jak Izrael trafił do Egiptu, trafił do niewoli egipskiej i został wyprowadzony z Egiptu przez Mojżesza, to Pan Bóg ustanowił, że to święto zbiorów teraz się nazywa Hak Sukot, święto namiotów. I tutaj troszkę niektóre rzeczy dodał, zmienił w tym święcie, że mieli mieszkać w szałasach. Upamiętając to, co czynili Izraelici przez 40 lat na pustyni. Choć na pustyni trzeba pamiętać, że oni mieszkali w namiotach. Tutaj to były bardziej takie szałasy. Później przejdziemy, tutaj jest nawet na obrazku w tle, nie widać tutaj dokładnie taki szałas przedstawiony, który był budowany bardziej z różnych gałęzi, z drewna, z liści. Zobaczymy później zaraz, z czego był taki szałas budowany. Te żniwo, te święto zbiorów, to było święto dziękczynne za żniwo. W różnych państwach i w różnych krajach mamy do dzisiaj takie święta. W Niemczech mamy Erntedankfest. To nie jest wolne od pracy, ale jest takie święto, Erntedankfest. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych mamy wielkie święto, święto zbiorów, gdzie jest dzień wolny, Thanksgiving. Tak? I tak samo w Oriencie. Na Oriencie, gdy były zbiory, to rolnicy przeważnie, bo mieli wielkie pola i zamiast wracać do domów w trakcie pracy, żeby posiłek zjeść, żeby zrobić przerwę, żeby ochłonąć z tego słońca, które świeciło mocno w tamtych rejonach, to bardzo mocno jeszcze świeci słońce, jest bardzo gorąco, to zamiast wracać do domów i znowu na pole, to trwało czas, to budowano szałasy na polu. Budowano takie namioty, gdzie się schronili, wzięli posiłek, jadli i potem znowu wracali na zbiory, a więc do pracy. Dopiero później, jak Izraelici wędrowali przez pustynię, zrobiono z tego święta święto namiotów. Święto, można powiedzieć, już nie dziękczynne, ale święto historyczne, upamiętając właśnie te 40 lat wędrówki po pustyni. I mieli wtedy przez te 7 dni spać w tych kuczkach, w takich kuczkach, szałasach. W opisie tutaj jest, na żółto wyznaczyłem, bardzo często liczba 7. Powiedziana kilka razy jest liczba 7, co pokazuje nam dobitnie, że to święto pochodzi od Boga. 7 to jest znak, że to pochodzi od Boga i to święto jest pochodzenia Bożego. Antytypowo Bóg polecił Jezusowi jako wodzowi swego ludu, by poinformował lud Boży o pewnych zasadach. Bo jest na początku, werset 33 mówi o tym. Pan, czyli Pan Bóg Jehowa, dalej mówił do Mojżesza, a Mojżesz tutaj reprezentuje Pana Jezusa. Przekazał Jezusowi, a Pan Jezus miał to przekazać ludowi Bożemu. I o czym poinformował? O licznych błogosławionych warunkach i stanowiskach. O licznych błogosławionych warunkach i stanowiskach, które On przygotował, czyli Pan Bóg przygotował dla ludu i w których lud ten może uczestniczyć. A bez wątpienia tu jest wyznaczony szczególnie pierwszy dzień i ostatni dzień w tym święcie namiotów. A mówimy, że to całe święto, jak się tak spojrzy z lotu ptaka, to jest wiek Ewangelii, dotyczy wieku Ewangelii. A pierwszy dzień i ostatni dzień, to już jasno nam się nasuwa myśl, co to może oznaczać, głównie żniwa. Żniwo wieku żydowskiego, początek wieku Ewangelii i żniwo wieku Ewangelii, koniec wieku Ewangelii. I tam było szczególne święto, bo tam było dużo zbiorów. Dużo z ludu Bożego okazało się ostatecznie, okazało swoje stanowisko w niektórych klasach. Kochani bracia i siostry, przejdziemy zatem dalej. W wersecie 40 czytaliśmy, że mieli nie przychodzić z pustymi rękoma Izraelici, tylko mieli coś mieć w rękach. Tak jak w tych wersetach wcześniejszych o tym mówiliśmy, że mieli nie przychodzić z próżnymi rękami, tylko coś mieli mieć w rękach. I tutaj jest powiedziane, mieli mieć owoce z najlepszych drzew, gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny z nad potoku. I co to reprezentuje? Mówiliśmy, że święto zbiorów, święto namiotów reprezentuje nam ostateczne zgromadzenie w różnych stanowiskach. I tutaj teraz przychodzą Izraelici, coś mając w ręku, a więc to przedstawia nam te stanowiska. I najlepsze owoce z najlepszych drzew, co mogą nam reprezentować, jak nie maluczkie statko, stanowisko maluczkiego statka. Oni przynosili bogato, mieli w rękach. Oni przynosili właśnie owoce z najlepszych drzew. Następnie mamy gałęzie palmowe, wielka kompania. Następnie mamy gałęzie gęstych drzew, to jest członkowie wtórej śmierci, bo mówimy o wieku Ewangelii i tacy też niestety byli, którzy nie okazali się zwycięzcy. To są ci, którzy są pokazani w gałęziach gęstych drzew. I ostatnia klasa to mamy jeszcze gałęzie wierzbiny nad potoku, to są młodociani godni. Kochani bracia i siostry, Nehemiasz też mówi coś o tym święcie namiotów i zobaczmy, co Nehemiasz mówi o święcie namiotów. Odczytajmy sobie Nehemiasza 8 rozdział, werset 14 do 18. I tutaj zobaczymy też, że ten 8 dzień, ten ostatni dzień był takim głównym zgromadzeniem w tym święcie. I o czym tu czytamy? I znaleźli przepis w prawie, który Pan nadał przez Mojżesza. A więc tutaj widzimy, że Izraelici, którzy z niewoli babilońskiej wrócili z powrotem do ziemi obiecanej, zaczęli studiować, co wpisze w Torze, co wpisze w 5 księgach mojżeszowych i znaleźli tam prawo, które Pan nadał Mojżeszowi i czytali, co tam jest zapisane. I dalej czytamy. Aby synowie Izraela mieszkali w szałasach podczas święta 7 miesiąca. I aby ogłoszono i odwołano we wszystkich ich miastach i w Jerozolimie Wejdźcie na górę i przynieście gałęzie oliwne, gałęzie sosnowe, gałęzie mirtowe, gałęzie palmowe i gałęzie drzew gęstych, abyście czynili szałasy, jak jest napisane. Lud więc wyszedł i przyniósł je i czynił sobie szałasy, każdy na swoim dachu, na swoim dziedzińcach, na dziedzińcach Domu Bożego, na placu Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraima. Całe zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, uczynili szałasy i mieszkali w nich, gdyż synowie Izraela nie czynili tego od dnia Jozłego. Możemy sobie wyobrazić, kochani bracia i siostry, weszli wtedy, jak wędrowali 40 lat przez pustynię, żeby wejść do ziemi obiecanej. Przez pustynię 40 lat wędrowali, przeszli przez Jordan, weszli do ziemi obiecanej i co tutaj jest powiedziane? Jozue wtedy panował, wiemy o tym. I jest powiedziane, że od dni Jozuego tego święta namiotów, co nakazał Pan Bóg, już nie obchodzili. Czyli przez około 1000 lat, można powiedzieć. Dopiero teraz, kiedy już czytali znowu o tym Ezdrasz i inni i studiowali Torę, to zauważyli, że tam jest mowa o święcie namiotów, że musimy to znowu obchodzić, bo tak nakazał Pan Bóg i tak czynili. I tak mamy te święto namiotów do dnia dzisiejszego wśród Żydów. Dzisiaj właśnie tam przez już 5-6 dni stoją te wszystkie szałasy na ich balkonach, na ich dziedzińcach, na różnych placach. Są te szałasy tam w Izraelu teraz zbudowane. I czytamy dalej, czyli od dnia Jozłego syna Numa aż do tego dnia nie świętowano tego święta. I panowała wielka radość wśród narodu izraelskiego, że rozpoznali, że jest takie święto, że mają obchodzić to święto. Radość, tańczące święto, radosne święto. I Ezra czytał z Księgi Prawa Bożego każdego dnia, od pierwszego dnia do ostatniego. Przez 7 dni obchodzili święto, a dnia 8 odbyło się uroczyste zgromadzenie według zwyczaju. A więc widać tutaj, że ten dzień 8 był specjalny. Tam było jeszcze dodatkowe tak zgromadzenie uroczyste. Kochani bracia i siostry, zobaczmy, co tutaj było powiedziane. Że oni mieli z pewnymi materiałami przyjść, żeby zbudować te szałasy. I te materiały są między innymi podobne, jak czytaliśmy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, a jednak troszkę inne. Pierwsze mamy gałęzie oliwne. Gałęzie oliwne może nam nic innego jak maluczkie statko reprezentować. Wcześniej mieliśmy troszkę inaczej opisane. Owoce z najlepszych drzew. Teraz mamy gałęzie oliwne. Następnie mamy gałęzie sosnowe. To są próbnie usprawiedliwieni z wiary, włączając też POE w swoim ostatecznym stanowisku. Potem mamy gałęzie mirtowe. To są młodociani godni. Następnie, kochani bracia i siostry, mamy gałęzie palmowe, tak jak wcześniej też mieliśmy gałęzie palmowe, wielką kompanię. I ostatecznie mamy znowu gałęzie gęstych drzew, tak jak wcześniej mieliśmy, to członkowie wtórej śmierci. Kochani bracia i siostry, to był obraz przeważnie na wiek Ewangelii, rozszerzony też wiek Ewangelii, bo mieliśmy też tutaj mowa o POE i młodocianych godnych, ale jest też obraz takich roślin i ostatecznych stanowisk w różnych klasach na wiek tysiąclecia. Już całkowicie ostateczny obraz. Mówiliśmy też o zwycięskich klasach w pierwszym wykładzie. Teraz możemy też powiedzieć coś o zbawionych klasach. Jest też taki obraz. I on jest zapisany u Izajasza 41 rozdział. Izajasz 41 rozdział, werset 17-19. Otwórzmy sobie Izajasz 41 rozdział, werset 17-19. Tutaj też jest wyświetlone, są wyświetlone te wersety. I tam czytamy tak. Gdy ubodzy i nędzarze szukają wody. A kto są tymi ubogimi, nędzarzami? To jest świat przy końcu tego złego świata. Przy końcu teraźniejszego złego świata, to oni są ubodzy, nędzarze. Widzimy naokoło nas, że oni są ubodzy w prawdzie. Ubodzy nie są religijni, większość ludzi wśród nas. Oni są ubodzy i nędzarze i oni szukają wody. Będą szukać jeszcze wody. Teraz jeszcze tego nie widać, ale będą szukać wody, na pewno. I jej nie ma, tej wody. A ich język usycha z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich w końcu. Ja, Bóg Izraela, nie opuszczę ich. Otworzę rzeki w miejscach wysokich. W końcu wyjdą te wody. W tysiącleciu wyjdą te wody. A źródła pośrodku dolin. Zamienię pustynię. Była pustynia wcześniej. A zamieni Pan Bóg to w co? W jeziora wód. A suchą ziemię w strumienie wód Pan Bóg zamieni w tysiącleciu. Posadzę na pustkowiu i co posadzi? Cedry zaczną rosnąć. Akacje, mirty, drzewa oliwne. Posadzę na pustyni razem cyprys, wiąż i bukszpan. A więc będzie zielono, pięknie. Pustynia minie. Izajasz tutaj się odnosi do wszystkich klas zbawionych z ludzkości w tysiącleciu. I kochani bracia i siostry, ile naliczyliśmy tych zbawionych klas? 7. 7 tutaj było różnych drzew wymienionych. I te następujące rośliny usuną tą pustynię. I kogo przedstawiają tych siedem klas? Po pierwsze mamy cedr. To są ci zbawieni, niewybrani. Mówimy o nich też restytucjoniści, ale ci, którzy zostaną zbawieni, restytucjoniści. Jako pierwsi wymieniają. Potem jeden stopień wyżej, akacja, quasi wybrani. Potem mamy mirt. Mirt to są poświęceni obozowcy Epifanii. Drzewo oliwne, znowu taki podobny obraz, jak wcześniej mieliśmy. Maluczkie statko. Jest potem jeszcze powiedziane, posadzę na pustyni razem. Cyprys, wiąż, bukszpan. W innych Bibliach jest napisane cyprys, sosna, bukszpan. A więc cyprys starożytni godni, sosna wielka kompania, a bukszpan młodociani godni. Te trzy ostatnie rośliny są tutaj razem powiedziane, że razem posadzę ich na pustyni. Cyprys, wiąż, bukszpan lub cyprys, sosna, bukszpan, starożytni godni, młodociani godni i wielka kompania. I otwórzmy sobie Izajasz 60 rozdział, werset 13, na potwierdzenie tego, że to muszą być te trzy klasy. Izajasz 60 rozdział, werset 13. Izajasz 60 rozdział, werset 13 tak mówi. Chwała Libanu. Liban jest biały, słowo Liban oznacza biały, czysty, tak? Sława czystości, sława sprawiedliwości, sława Libanu. Przyjdzie do ciebie razem cyprys, sosna oraz bukszpan na ozdobę miejsca mojej świątyni i wysławię miejsce moich nóg. A więc, kochani bracia i siostry, tu są te same trzy rodzaje drzew wymienionych. Cyprys, sosna i bukszpan. I powiedzieliśmy, że to są starożytni godni, wielka kompania i młodociani godni. Dlaczego tak twierdzimy? Bo tu jest powiedziana o chwała Libanu przyjdzie. Czyli wieczne, można inaczej sobie obraz przedstawić, wieczne zielone drzewa. Wiecznie zielone drzewa przedstawiające sprawiedliwość. Sprawiedliwość antytypowych lewitów. Lewici byli na biało ubrani. Tak? Antytypowi lewici. Tu jest przecież powiedziane, że oni przyjdą i ozdobią miejsce świątyni. Świątynia. Tutaj do ciebie przyjdą. Tu jest powiedziane, do kościoła przyjdą. Głowy i ciała przyjdą do świątyni i będą ozdabiać. A kto ozdabiał, pracował przy świątyni najbardziej? Lewici. I dlatego tutaj lewici i te trzy rodzaje drzewa przedstawiają nam bardzo ładnie właśnie starożytnych godnych, wielką kompanię i młodocianą godnych. Następnie, kochani bracia i siostry, przyjrzyjmy się niektórym tym roślinom, które tu były wymienione w tych różnych obrazach, żeby nam uzmysłowić, czemu niektóre rośliny tą klasę akurat przedstawiają. Mówiliśmy sobie o tych trzech teraz, że przedstawiały starożytny, młodyciany, godny i wielką kompanię, ale jest też inny obraz na wielką kompanię. W tych wcześniejszych wersetach czytaliśmy o tym. Palmy daktylowe. Tak? Mówiliśmy, że ci, którzy przyszli z palmą, to wielka kompania. Dlaczego? Poczytajmy sobie objawienie, 7 rozdział, a werset 9. Objawienie, 7 rozdział, a werset 9. Siódmy rozdział, werset 9 tak mówi. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum. Wielki tłum, wielka kompania, wielkie grono, tak? Inaczej. Którego nikt nie mógł policzyć. Tak dużo ich jest, że nie można ich policzyć. Z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem. Wcześniej czytaliśmy Liban. Liban przyszedł też do ciebie. To tam były trzy klasy, ale można powiedzieć, wielka kompania też przyszła do ciebie, do kościoła, do Pana Jezusa i głowy i ciała. A tutaj jest powiedziane, przyszła, stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w co? W białe szaty, wielkie grono w białe szaty. I co mieli w rękach? A palmy w ich rękach. A więc bardzo pięknie nam przedstawia, że palmy przedstawiają nam wielką kompanię. Następnie mieliśmy roślinę oliwka europejska. Tutaj zawsze są obrazki przedstawione, żeby bracia i siostry mogli sobie wyobrazić też obrazowo, jak te rośliny wyglądają. Oliwka europejska, w sumie tutaj dużo nie muszę tłumaczyć. Oliwka przedstawia pierwotnie, powiedzmy tak, pierwotnie przedstawiała naród izraelski, ale został obcięty, te gałązki zostały obcięte i w to zostało włożone, tak jak Pan Jezus mówi, z dzikiej oliwy gałęzie zostały szczepione w to. A więc Pan Bóg obrał sobie kogoś innego jako wybrany naród. To jest antytypiczny naród Izraela, to jest Kościół, to jest maluczkie statko, 144 tysiące. I oni są właśnie tym drzewem oliwnym. Dalej, kochani bracia i siostry, mieliśmy cetr libański. Cetr libański przedstawia życie wieczne na ziemi. I Jezus będzie udzielał tego życia wiecznego głównie restytucjonistom. Dlatego w cedrze tutaj są przedstawieni restytucjoniści, ci, którzy będą zbawieni. A następna roślina, akacja, jest też nazwana wybornym cedrem. Jak tam wcześniej mieliśmy cedr, a teraz mamy wyborny cedr, wcześniej mieliśmy restytucjonistów, to kto może być wybornymi wśród tych? Można powiedzieć, że to są quasi wybrani, usprawiedliwieni z wiary. Te wszystkie różne grupy, które my tam mamy, quasi wybrani, to są wyborne cedry, akacje. I następnie mamy też jeszcze mirt zwyczajny, które przedstawiają właśnie, bo pozostaje nam tylko jeszcze jedna klasa, POE, czyli poświęceni obozowcy Epifanii. I oni są przedstawieni w tym obrazie o 7 zbawionych klas przez mirt zwyczajny. A więc te rozwinięte drzewa reprezentują nam chrześcijan, które rozwinęły swoje charaktery. I mieliśmy pod uwagą, artykuł badaliśmy też drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I pamiętamy, że drzewo reprezentuje charakter każdej jednostki. Jak jest duże drzewo z pięknymi owocami, to jest piękny charakter. I tak tutaj przedstawiają nam też różne drzewa, różne klasy. Zależy, jak wyrobili, jakie owoce wydadzą i w jakich okresach również też żyli. To też trzeba pamiętać. Zachariasz też opisuje, że w przyszłości będzie uniwersalny nakaz pielgrzymki do Jerozolimy w te święto, aby dostać deszcz do rozwoju swojego drzewa, do rozwoju swojego charakteru, czyli w restytucji. To są błogosławieństwa restytucji opisane. Poczytajmy sobie Zachariasza, 14 rozdział. Zachariasz, 14 rozdział. Werset 16-19. Zachariasz. 14 rozdział, wersety 16 do 19. Czytamy tak. Wszyscy pozostali pośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon królowi, Panu zastępów i obchodzić święto namiotów. A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon królowi, Panu zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. Tutaj te błogosławieństwa restytucji, które będą spadać właśnie na te klasy, które będą się tam znajdować. A jeśli ród Egiptu nie wyruszy i nie przyjdzie, choć na niego deszcz nie pada, spadnie jednak na niego ta plaga, którą Pan dotknie narody, które nie przyjdą, by obchodzić święto namiotów. Taka będzie kara dla Egiptu i kara dla wszystkich narodów, które nie przychodzą na obchody święta namiotów. A więc korzystajmy oczywiście jak najbardziej z tego deszczu, który będzie na nas też spływał w wieku tysiąclecia, bo to jest deszcz pochodzący od Pana Jezusa. I to jest pokazane też pięknie, kochani bracia i siostry, w tych szałasach, gdzie były dachy robione z różnych gałęzi, liści, ale miały być dziurkowate, że jeśli deszcz będzie padać, to ten deszcz miał przejść. Dla tych, którzy tam siedzą lub się zgromadzają lub śpią, to ten deszcz miał spłynąć na te osoby. I to ładnie nam właśnie to też przedstawia. Kochani bracia i siostry, w krótkości tylko przedstawię, bo już troszkę mało czasu pozostało. Brat Wiktor mi pozwolił troszkę przeciągnąć, to troszkę z tego skorzystam, ale nie chcę za bardzo przeciągnąć. W te święto namiotów oczywiście też miały być uczynione ofiary. I te ofiary są opisane ogólnie w 4 Księdze Mojżeszowej, 29 rozdział, wersety 12-38. Nie będziemy teraz tych wszystkich czytać, ale w tych rozdziałach 28 i 29 tam są wszystkie te uroczyste święta pańskie opisane, wszystkie 6 i różne ofiary, które miały być czynione wśród tych uroczystych świąt. I w tym 4 Mojżeszowej, 29 rozdział, werset 12-38 jest konkretnie mowa o święcie namiotów. I tutaj teraz wyświetlę wersety 13-16. Nie będę już ich czytał, ale tutaj jest początek opisany, jakie ofiary miały być składane podczas święta namiotów. Jest mowa na początku o ofierze całopalenia. Ofiara całopalenia na ofiarę miała być składana z 13 cielców młodych. Dziwna liczba, 13 cielców młodych nam z niczym nie pasuje tak na początku. Tak, 13 cielców młodych. Ale pamiętajmy, święto trwało przez 7 dni. I teraz, jak odliczymy od 13, pierwszy dzień miało być 13 cielców złożonych na całopalenie, w drugi dzień miało być, jakbyśmy czytali ten ustęp, w drugi dzień miało być tylko jeszcze 12 cielców złożonych, trzeci dzień tylko jeszcze 11 i tak dalej, i tak dalej. I w siódmy dzień ile pozostaje? 7 cielców miało być złożonych w ostatni dzień. 7 cielców na ofiary całopalenia. I mówimy o wieku Ewangelii. I to nam bardzo pięknie przedstawia to, że ofiara Jezusa na początku 13 cielców. Czy jest jeszcze otwarta dla 144 tysiące na początku wieku Ewangelii. A na końcu wieku Ewangelii te stanowiska, no już mniej. Tak? Bo jest tylko jeszcze 7 cielców, już jest mało miejsc. Ale oczywiście na końcu pozostaje 7 cielców. Boska liczba znowu, zupełnie przyjęte to jest przez Pana Boga. A więc całopalenia, ofiara całopalenia oznacza tutaj, że są przedstawione dowody ludu Bożego w ich sercach i ich życiu, chrześcijańskim życiu, są pewne dowody dane, że oni przyjęli ofiarę Jezusa. Przez ich postępowanie udowodnili, że przyjęli Jezusa. To są te różne cielce przez te wszystkie dni, które były składane. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo, że w tym ofierze całopalenia były dodane 2 baranki zawsze, co przedstawia nam ofiarę Kościoła. I jest mowa potem dalej jeszcze, że o 14 rocznych baranków, a 2 razy 7 znowu mamy tutaj te liczby, 7 zupełna ofiara, czyli zupełnie Pan Bóg przyjął tą ofiarę Kościoła. W wersetach 14 i 15 tutaj czytamy o ofierze pokarmów, śniednej można powiedzieć, a w wersecie 16 mokrej jest też powiedziane. A więc do tej ofiary całopalenia, do cielców, dokładano ofiarę pokarmów i mokre do tej całopalenia, do tego cielca. Co przedstawia nam to, że ten dowód ludu Bożego, na dowód, że przez ich chrześcijańskie życie prowadzili się to, że zostali przyjęci przez Pana Boga, że oni przyjęli ofiarę Pana Jezusa i oni w tym też sławili Pana Boga. A przez co można sławić Pana Boga? Przez pieśni oczywiście, ale można też sławić Pana Boga przez głębokie prawdy i płytsze prawdy. Głębokie prawdy, ofiary pokarmowe. Płytsze prawdy, ofiary płynne. Dalej mamy też mowę o... O, coś się chyba zawiesiło. Tak, ofiary za grzech. Ofiary za grzech w wersecie 16 jest jeszcze mowa i to jest współudział Kościoła, jest tutaj pokazany w ofierze za grzech. Podsumowując, kochani bracia i siostry, można powiedzieć, że święto namiotów na wiek Ewangelii reprezentuje... Bracia Artur, byś mógł przewinąć, bo... O. Reprezentuje różnych członków antytypicznego Izraela, z których każdy mieszka w swojej własnej klasie, a pierwszy i ostatni dzień uroczystego zgromadzenia przedstawiały dwa okresy rzęcia. Kochani bracia i siostry, może jeszcze poświęcę troszkę chwili na przedstawienie, jak te święto namiotów, jak zostało przekształcone może troszkę, dodane różne rytuały, dodane prawdy, niektóre tradycje, jak to jest dzisiaj obchodzone przez Żydów. Już nawet za czasów Amosa. Amos to jest prorok Starego Testamentu. Amos już nie był zadowolony, jak Żydzi obchodzili te święto. Zobaczmy, co on pisze. Nienawidzę waszych uroczystych świąt i gardzę nimi. I wojna na waszych zgromadzeniach nie jest mi miła. Jeśli bowiem będziecie mi składać całopalenia i swoje ofiary pokarmowe, nie przyjmę ich, ani nie wejrzę na ofiary pojednawcze z waszego tuczonego bydła. Oddal ode mnie wrzask waszych pieśni, bo nie chcę słuchać dźwięku waszych cydr. Niech raczej sąd tryska jak woda, a sprawiedliwość jak gwałtowny strumień. Teraz pozostając tylko przy literze, Amos już nie był zadowolony z tego, jak Żydzi już za czasów Amosa obchodzili te święto namiotów, bo dodawali różne tradycje, różne rytuały. I tak jak my byliśmy 2 lata temu w Izraelu, kochani bracia i siostry, to akurat trafiliśmy na jakie święto? Na święto Sukkot. I widzieliśmy, jak to się odbywa na żywo. I tak widać takie różne szałasy zbudowane na dachach, na balkonach, w różnych placach dla ogółu, dlatego, żeby biedni i bezdomni też mogli skorzystać z tego święta na przykład. Dodatkowo, kochani bracia i siostry, tutaj mam nawet zdjęcie ze mną, tak wygląda na przykład jeden taki szałas, który w jednej miejscowości widzieliśmy. Budowę tych kuczek rozpoczyna się po dniu pojednania, 10 Tiszby. Wymagania są takie w dzisiejszych czasach wśród Żydów. Kuczki muszą stać pod gołym niebem. No tak było też rozkazane przez Pana Boga, że miało być stać pod gołym niebem. Musi mieć dach, musi mieć przynajmniej 3 ściany, to też nie wiadomo skąd, 3 ściany, choć jedna z tych ścian musi być przynajmniej taka szeroka jak jedna dłoń. Tak przekształcili niektóre takie przepisy i dodali po prostu. Dach musi być zrobiony z gałęzi, słomy, trzciny lub liści, aby były w nocy widoczne gwiazdy, co w sumie jest dobrze, bo tam miał też, jak padał deszcz, to miał przejść w sumie przez ten dach. Ściany mogą być objęte z innych materiałów. Co ciekawe, Żydzi w te święto też praktykują niektóre rzeczy, które są w Starym Testamencie opisane. W 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, werset 7, 8, nie będziemy je czytać, ale tam jest powiedziane o ziemi obiecanej, że to jest ziemia 7 rodzajów. Schiwat Hamini, oni to nazywają, 7 rodzajów. I tam jest powiedziane, Ziemia obiecana, ziemia Izrael to jest ziemia pszenicy, ziemia jęczmieniu, ziemia winorośli, ziemia fig, ziemia granatu, ziemia oliwki i ziemia miodu. Chodzi tutaj o daktyle, miód z daktyli. I tak oni obchodzą święto namiotów, te siedem rodzajów głównie oni spożywają, głównie oni wystrajają właśnie wnętrze tych namiotów tymi siedmioma rodzajami. Na dodatek są różne inne owoce, dodają, kolorowane płótna, różne dekoracje z papieru, które dzieci przyrządzają. Pamiętamy, radosne, tańczące, święto to jest. Wersety, które są tam zachowane i czytane, recytowane. Kochani bracia i siostry, o tak w niektórych miejscach te kruczki wyglądają. Przy złej pogodzie to niektórzy się jednak chowają do domu, ale ortodoksyjni Żydzi próbują jednak i przy złej pogodzie, jak pada deszcz, spać w tych kuczkach. Nawet jak pada deszcz, na nich śpią tam, ale oni sobie dopomagają, bo w nocy już się zimno robi w Izraelu. Oni przyciągają prąd i mają ogrzewania nawet w tych kuczkach, żeby im nie było zimno nocą. I tak spędzają ortodoksyjni Żydzi przez te wszystkie dni w tych kuczkach, a inni są wyjątki, a wyjątkami są kobiety, dzieci i chore osoby, nie muszą spać w tych kuczkach. Oni też mają cztery rodzaje, tak jak czytaliśmy, że miało się przyjść nie z próżnymi rękoma, tylko z czteroma rzeczami w rękach. I oni też to mają. I u nich to troszkę inaczej coś przedstawia, choć można taką połączyć niektóre rzeczy. Etrog to jest ten najlepszy owoc najlepszych drzew, co przedstawia tych, którzy znają Torę i którzy spełniają dobre uczynki. Czyli bo te owoce mają dobry zapach i dobrze smakują. A więc tutaj my mieliśmy maluczkie stadko. Można tutaj troszkę powiązać. Tutaj. Drugie jest lulaw. Nazywają lulaw, przedstawia tych, którzy znają Torę, ale nie czynią dobrych uczynków. Bo lulaw to jest, są te palmy daktylowe, co wielką kompanię w naszym obrazie przedstawia, a u nich palmy daktylowe nie dają żadnego aromatu, czyli nie czynią dobrych uczynków, ale znają Torę, bo smakują. Następnie mamy hadas i to przedstawia tych, którzy czynią dobre uczynki, ale nie znają Torę. To jest, bo mają te hadas, to ma dobry zapach, ale nie ma smaku. A następnie mamy jeszcze Arawa, tak to nazywają Żydzi, to przedstawia tych, którzy nie znają Tory i nie czynią dobrych uczynków, bo ten Arawa nie ma ani smaku, ani zapachu. Cały ten bukiet reprezentuje całą wspólnotę żydowską, która jest razem i świętuje razem, a więc wszystkie te grupy w narodzie żydowskim to przedstawia. Kochani bracia i siostry, to jest radosne święto. Przez wszystkie te dni śpiewają, tańcują. Ostatni dzień, żeby to przeskoczyć, w ostatni dzień oni dodali taką rzecz, że oni zbierają wodę i idą potem z tą wodą do synagogi i tam rozlewają, jako taka ofiara płynna, tak? Tak jak czytaliśmy, jako ofiarę płynną. Idą do źródła i zlewają to na środku synagogi i dodatkowo Torę jest święcona bardzo mocno w ostatni dzień. Z tą Torą robią taką procesję wokół synagogi. To jest jedyny dzień, gdzie dzieci mogą świętą Torę dotykać. I teraz przejdźmy to, co ja zapowiedziałam na początku. Święto namiotów w Nowym Testamencie, bo jest opisane w Nowym Testamencie też święto namiotów związane z pewną historią Pana Jezusa. Jana 7, rozdział, werset 2 i potem werset 37 i 38. Jest tutaj tak powiedziane. I zbliżało się żydowskie święto namiotów. I potem jest opisane coś i werset 37 i werset 38 mówi tak dalej. A w ostatnim wielkim dniu, czyli w ostatnim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Pan Jezus, bo to już były końcowe dni, nie ukazywał się przez pierwsze dni tego święta w synagodze i w Jerozolimie. On w swoim pomieszczeniu pozostał, nie ukazywał się, ale w ostatni dzień jednak poszedł do synagogi i jak wspominałem, Żydzi wtedy obchodzili w tym ostatnim dniu, dodatkowo, że poszli do sadzawki Syloe, nabrali tam wodę, poszli do synagogi, do świątyni z powrotem i nalali tam na środku, jako taka ofiara płynna, to wodę wylali. I wtedy, kochani bracia i siostry, wyobraźmy sobie, wtedy Pan Jezus powiedział głośno i dobitnie te słowa. Kiedy oni lali tą wodę na środek, to Pan Jezus powiedział tak. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Piękne słowa, które Pan Jezus tutaj skierował, że ci, którzy chcą doznać jednak tych błogosławieństw, prawdziwych błogosławieństw Bożych, to niech piją wody, które pochodzą od Pana Jezusa też, czyli od prawdy, które pochodzą od Niego. To musiało, kochani bracia i siostry, wielkie wrażenie zrobić wśród kapłanów i tych, którzy Żydów, którzy byli tam zgromadzeni. Trzeba pamiętać, ale że Pan Jezus był też taktowny. Takt jest też bardzo ważny, bo w tym momencie, kiedy rozlali tą wodę, to wtedy jest w ceremonii pewna przerwa. I Pan Jezus powiedział te słowa w przerwie, nie przerywając jakąś ceremonię czy coś takiego, tylko w przerwie wypowiedział te słowa. A więc Pan Jezus taktownie postępował to i wypowiedział te piękne słowa. A więc, kochani bracia i siostry, strumień Jego łaski i prawdy Pana Jezusa daje dzisiaj tylko tym, którzy pragną pić, aby weszli w stan zadowolenia, radości, pokoju, odpoczynku i błogosławieństwa, do tego ostatecznego stanowiska. I kochani bracia i siostry, pijmy więc tą wodę pochodzącą od Pana. Jak będziemy pić tą pochodzącą wodę od Pana, to na pewno otrzymamy tą nagrodę w tysiącleciu i staniemy się tą mirtą. Tego wam z całego serca życzę, jak i sam pragnę. Amen.
Dziękuję.